Zanim poprosimy Ducha Świętego o potrzebne łaski, dary na ten czas, przedstawimy naszych gości, a są to ksiądz dr Mariusz Szmajdziński, członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich, moderator dzieła biblijnego w diecezji łowickiej oraz ksiądz magister licencjusz Dariusz Bujak i magister Daniel Sawicki. Witamy gorąco w naszym studiu.
Witamy bardzo serdecznie.
Witamy.
Prośmy Ducha Świętego o potrzebne dla nas dary i łaski.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. W minioną niedzielę przeżywaliśmy uroczystość zesłania Ducha Świętego. Teraz przybliżamy się do niedzieli będącej uroczystością Trójcy Przenajświętszej. I trzeba powiedzieć, że jest to tydzień niezwykły w życiu liturgicznym Kościoła. Minioną niedzielę zakończył się okres wielkanocny, a ten tydzień już należy do okresu zwykłego. Jednak perspektywa niebiańskiej radości zostaje przedłużona i zostaje rozszerzona właśnie poprzez kolejne uroczystości. Niedzielę Trójcy Świętej, uroczystość Bożego Ciała, Najświętszego Ciała i Najświętszej Krwi Pana Jezusa. W najbliższą niedzielę w sposób szczególny będą rozbrzmiewały te słowa, które wypowiadamy na każdym niedzielnym eucharystycznym spotkaniu. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego i Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jednorodzonego i Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela. Oddajemy wówczas cześć Bogu w Trójcy Jedynemu. To bodajże największa tajemnica naszej wiary. Wspominamy Trójcę w znaku Krzyża Świętego, czcimy ją w modlitwie Chwała Ojcu. W jej imię jesteśmy pozdrawiani na początku mszy świętej, a na jej koniec otrzymujemy błogosławieństwo. Czy jednak, choć przez chwilę, zastanawiamy się, na przykład gdy przeżegnawszy się kończymy nasz codzienny pacierz, co to znaczy, że nasz Bóg jest jeden, ale w trzech osobach? Zbliżająca się uroczystość zaprasza nas, abyśmy właśnie zatrzymali się nad tą prawdą. Niech Duch Święty towarzyszy nam w trakcie tej audycji, abyśmy czytając i rozważając Słowo Boże, przybliżali się, choć w niewielkim stopniu, do tej tajemnicy, do tej niepojętej prawdy, a nade wszystko, abyśmy się przybliżyli do miłości.
Czytanie z Księgi Przysłów. To mówi mądrość Boża. Pan mnie stworzył swe arcydzieło jako początek swej mocy. Od dawna, od wieków jestem stworzona. Od początku, nim ziemia powstała. Przed oceanem istnień zaczęłam, przed źródłami pełnymi wody. Zanim góry zostały złożone, przed pagórkami zaczęłam istnieć. Nim ziemię i pola uczynił, początek pyłu na ziemi. Gdy niebo umacniał, z nim byłam. Gdy kreślił sklepienie nad bezmiarem wód, gdy w górze utwierdzał obłoki, gdy źródła wielkiej otchłani umacniał, gdy morzu stawiał granice, by wody z brzegów nie wyszły, gdy kreślił fundamenty pod ziemię, ja byłam przy nim mistrzynią, rozkoszą jego dzień po dniu, cały czas igrając przed nim, igrając na okręgu ziemi, znajdując radość przy synach ludzkich. Oto Słowo Boże.
W niedzielnym pierwszym czytaniu przemawia do nas mądrość. Mądrość, która pochodzi od Boga. I tak jak słyszeliśmy, przemawia w sposób bardzo pewny, można powiedzieć majestatyczny. Tej mądrości w Starym Testamencie poszukiwali ci wszyscy, którzy bali się Boga, którzy byli ludźmi sprawiedliwymi. Tej mądrości poszukiwali patriarchowie, jak na przykład Józef, oraz królowie, władcy Izraela, jak na przykład Salomon. Tej mądrości poszukiwali także prorocy, jak prorok Daniel, czy też mędrcy, jak Kohelet. W nieco innym świetle, nieco w innym aspekcie ukazuje mądrość autor Księgi Przysłów. Z jego księgi słyszeliśmy odczytany fragment. Otóż autor Księgi Przysłów poświęca mądrości wiele miejsca. Poświęca formie poetyckiej, można powiedzieć, poprzez swego rodzaju starotestamentalne poematy, w których ukazuje mądrość jako kobietę. Kobietę wyjątkową, będącą mistrzynią i wychowawczynią ludu wybranego. W naszym języku mądrość jest rodzaju żeńskiego, podobnie w języku hebrajskim. Chochma oznacza mądrość, jest to rodzaj żeński. Tak samo greckie sofia czy łacińskie scientia. Wszystko rodzaj żeński, który rzeczywiście pozwala w sposób piękny upersonifikować, to znaczy uosobić mądrość, wyobrażając ją w postaci kobiecej, w postaci dobrej, mądrej kobiety. Rzecz znamienna, że Księga Przysłów kończy się poematem o dzielnej kobiecie, o dzielnej niewieście. Można właśnie też odnieść to do mądrości, bo ta kobieta z ostatniego rozdziału Księgi Przysłów ukazuje się także jako kobieta mądra. W ten sposób, poprzez całą Księgę Przysłów, mądrość jest także mistrzynią nie tylko ludu wybranego. wychowawczynią nie tylko Izraela, ale również i naszą mistrzynią, naszą wychowawczynią, która pozwala nam Boga oglądać, która objawia nam Boga. Bo przecież tylko prawdziwa mądrość prowadzi zawsze do Boga. W niedzielnym pierwszym czytaniu słyszymy swego rodzaju, można powiedzieć, genealogię mądrości. Mądrość ukazuje swoje pochodzenie. Genealogie w Starym Testamencie pełniły zawsze niezwykłą rolę. One stanowiły o tożsamości i dumie ludu wybranego. Czasami te genealogie są bardzo długie, rozpisane na cały rozdział, tak jak w 5 rozdziale Księgi Rodzaju, czy też nawet na więcej niż kilka rozdziałów, jak początkowe fragmenty 1 Księgi Kronik. To miało pokazać tożsamość, znajomość swoich przodków i wskazanie na pochodzenie, a więc niejako, można powiedzieć dzisiejszym językiem, swego rodzaju wizytówka. W tym duchu także rozpoczyna Mateusz swoją Ewangelię, ukazując genealogię Pana Jezusa. To samo czyni mądrość, ale w odmienny sposób. Nie przywołuje ona imion, ale przywołuje czas, a w zasadzie to, co wykracza poza czas ziemski, to, co wykracza poza naszą rzeczywistość. Mądrość podaje swój rodowód w tych słowach. Od dawna, od wieków, od początku, nim ziemia powstała. I sami już dobrze się orientujemy, że takim rodowodem nikt z nas nie może się poszczycić. A zatem to starotestamentowe czytanie, ten piękny poemat, ukazuje nam mądrość przewyższającą ludzi i ludzkie zrozumienie poprzez jej odwieczne pochodzenie. To już nas przybliża do Boga, do tej wielkiej tajemnicy. Otóż ta mądrość, którą sławi autor Księgi Przysłów, ów biblijny mędrzec, przewyższa każdą rzeczywistość ziemską i kosmiczną, ukazaną wedle ówczesnych wyobrażeń. Przewyższa także żywioły, które budziły z jednej strony podziw, ale również strach, przerażenie u człowieka. Przewyższa oceany, źródła, góry i pagórki, ziemię i pola. W końcu przewyższa także niebo i otchłanie. A więc nie tylko ta mądrość rozlewa się na kształt wód, ale wypełnia sobą cały świat, czy wręcz wydostaje się poza niego. Tak ukazana mądrość w Starym Testamencie już zdaje się być tą, dzięki której wszystko powstało, a bez niej nic nie powstało, co powstało. A zapewne przypominamy sobie, skąd są te słowa. To prolog Ewangelii według świętego Jana, który w ten sposób mówi o Jezusie Chrystusie. Ale ta mądrość to nie tylko obserwatorka dzieła stworzenia. To nie tylko świadek wielkich dzieł Pana Boga. W tym czytaniu słyszeliśmy, że to także mistrzyni, swego rodzaju architekt, który towarzyszy Bogu. Więcej, mądrość podkreśla ścisłą relację z Bogiem, mówiąc, że jest jego towarzyszką, a nawet rozkoszą. Mędrzec biblijny używa tutaj bardzo ciekawego pojęcia, niezwykle rzadko występującego w Starym Testamencie. Owa rozkosz to po hebrajsku szasz szuanim. Shashuanim, tak jakbyśmy słyszeli powiew wiatru, dźwięk wypuszczonego powietrza. I tu kryje się jakby druga rzeczywistość mądrości, która otwiera nas na działanie Ducha Świętego, tego wiecznie ożywczego i młodego powiewu w Kościele. W Starym Testamencie to pojęcie Shashuanim występuje 9 razy. Najczęściej w psalmie 119, który jest wielką pochwałą Słowa Bożego. I właśnie to słowo wyrażone poprzez prawo i nakazy Starego Testamentu jest dla wiernego ucznia rozkoszą. Można powiedzieć, że właśnie ta rozkosz to duch ożywiający prawo, który z tego bezliku różnych przepisów stanowi dla człowieka rozkosz i radość. Można zadać zatem pytanie, czym, a właściwie kim jest ta mądrość? Czy jest to Syn, przez którego wszystko się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało? Paweł apostoł nazywa przecież Chrystusa mądrością i mocą Bożą. Czym albo kim jest ta mądrość? Czy nie jest nią Duch Święty, ten dawca darów drogich i przez nas tak bardzo upragniony? Bez wątpienia jednak, jak bardzo wyraźnie też widać to w tym niedzielnym pierwszym czytaniu, i to też należy podkreślić, ta mądrość jest odrębna od Boga Ojca, od Boga Stwórcy. Choć oczywiście w swojej mocy łączy Stwórcę z Jego stworzeniem, bo jest zarówno rozkoszą Boga, jak i rozkoszą synów ludzkich, czyli nas wszystkich.
Czytanie z listu świętego Pawła, apostoła do Rzymian. Bracia, dostąpiwszy więc usprawiedliwienia przez wiarę, zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu uzyskaliśmy przez wiarę dostęp do tej łaski, której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Ale nie tylko to, lecz chlubimy się także z ucisków, wiedząc, że ucisk wyrabia wytrwałość, a wytrwałość wypróbowaną cnotę. Wypróbowana cnota zaś nadzieję, a nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. Oto Słowo Boże.
Usłyszany fragment, który stanowi drugie czytanie na najbliższą niedzielę, pochodzi z listu świętego Pawła apostoła do Rzymian. To najbardziej dojrzały i przemyślany list świętego Pawła apostoła. Paweł apostoł miał bardzo długo czasu, przebywając w okresie zimowym w Koryncie, by przygotować swego rodzaju nie tylko list, ale traktat teologiczny. Traktat będący swego rodzaju jego wizytówką i zapowiadający Ewangelię, którą będzie głosił w Rzymie, a być może, jak się spodziewał, także i w Hiszpanii. I w całym tym wielkim, pięknym i bardzo dojrzałym liście rozdział 5 zajmuje wyjątkowe miejsce. Zwłaszcza te słowa, które słyszeliśmy. Otóż jest to jeden z nielicznych fragmentów w Biblii, gdzie wprost są wymienione osoby Trójcy Przenajświętszej. Zachowujmy pokój z Bogiem, a więc Bóg Ojciec, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, a więc jest wymieniony Syn Boży. I nieco dalej. Miłość Boża rozlana jest przez Ducha Świętego. A więc w tym krótkim fragmencie Paweł ukazuje tajemnicy Trójcy Świętej, poszczególne jej osoby, tajemnice samego Boga. Ale Paweł to nie tylko teoretyk, to nie tylko nauczyciel, który rozważa, pisze i naucza. Ten wielki apostoł narodów to także mistyk, który żyje tym i przeżywa to, o czym mówi. Żyje tym, o czym naucza. Dlatego wraz z wymienieniem owych boskich osób, Boga Ojca, Pana naszego Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego, wymienia także dary, jakimi jesteśmy przez Boga jedynego obdarzani. Do tych darów należy to, co stanowi wielkie pragnienie człowieka. Paweł apostoł mówi o tym, że dostępujemy usprawiedliwienia. Usprawiedliwienie, a więc odpuszczenie nam grzechów w sposób całkowicie od nas niezależny, w sposób całkowicie darmowy, to wielki dar, dzieło Boga Ojca. W dalszej kolejności Paweł pośród dóbr, które otrzymujemy od Boga, wymienia pokój i łaskę. Dar pokoju i łaska są darami otrzymanymi przez Syna, czyli przez Jezusa Chrystusa. I w końcu, co także zostaje wymienione w niedzielnym czytaniu, otrzymujemy miłość. Ta natomiast jest darem Ducha Świętego. I wydaje się, że właśnie w najbliższą niedzielę, niedzielę będącą uroczystością Trójcy Przenajświętszej, Boga, jedynego Boga, który jest miłością, ten dar miłości, rozlanej w naszych sercach przez Ducha Świętego, jest najważniejszy. Paweł apostoł pośród tak wielkich cnót jak wiara i nadzieja mówi, że miłość jest najważniejsza, bo ona przekroczy tę ziemską rzeczywistość i z nią przejdziemy do Królestwa Bożego, do życia wiecznego. Ale nie tylko. Otóż chrześcijanin to człowiek ducha. On żyje w duchu i przez ducha. Żyje zatem miłością. To przynosi nas z tej ziemskiej, naszej, ludzkiej, a więc i grzesznej rzeczywistości, ograniczonej rzeczywistości, na boską orbitę. Pozwala, jeżeli rzeczywiście dajemy się w pełni prowadzić duchowi, a więc miłości, pozwala nam żyć życiem Boga samego. Miłość. Ten, kto naprawdę kochał czy też kocha, to dobrze odczuwa i wie, jak wielką ma ona siłę jednoczącą. To dwoje ludzi, żyjąc naprawdę miłością, potrafi stanowić jedno. Zresztą do tego jest wezwane każde małżeństwo, aby stanowili jedno, jedno ciało. Boska miłość sprawia, że Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch stanowią jedno. Skoro ta miłość jest rozlana także i w naszych sercach przez Ducha, to znaczy, że i my mamy stanowić jedno. I przypomnijmy sobie to, co słyszeliśmy w codziennej liturgii słowa w kończącym się okresie wielkanocnym. To pragnienie jedności pojawiało się wciąż jako wielkie pragnienie Jezusa, aby Jego uczniowie stanowili jedno, tak jak On jedno stanowi ze swoim Ojcem, Bogiem. Święty Augustyn podaje swego rodzaju przepis na sprawdzenie, czy żyjemy miłością, to znaczy, czy w naszych sercach rzeczywiście przebywa Duch Święty. Mówi on: niech każdy zbada swoje serce. Jeżeli miłuje swojego brata, Duch Święty mieszka w nim. Przybliżając się do uroczystości Trójcy Przenajświętszej, oddajemy cześć Bogu, Synowi i Duchowi Świętemu. Bóg jest naszym Ojcem. To znaczy, że i my mamy stanowić jedno. Skoro trzy osoby boskie stanowią jedno poprzez miłość, to my nie możemy być jakimiś duchowymi jedynakami, oderwanymi od wielkiej rodziny Bożej, od Kościoła. Ale właśnie w Kościele, gdzie działa Duch Święty, gdzie są sprawowane mocą kapłaństwa Chrystusowego sakramenty i gdzie jest udzielane Boże błogosławieństwo, mamy i my stanowić jedno poprzez miłość, która jest rozlana w naszych sercach przez Ducha.
Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział swoim uczniom: jeszcze wiele wam mam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, to prowadzi was do całej prawdy, bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi. Oto słowo Pańskie.
Jezus powiedział swoim uczniom, a powiedział to na ostatniej wieczerzy, a więc tuż przed swoim odejściem, przed swoją męką i śmiercią. A ten, kto odchodzi, czy to na pewien czas, czy na zawsze, pragnie zostawić swoim najbliższym coś cennego. Już nie tylko słowo, myśl, jakąś mądrość, która zostałaby zapamiętana, ale pragnie pozostawić także coś cennego, coś, co by stanowiło szczególny dar przypominający o tym, kto odszedł. Jezus czyni to samo. Obiecuje On zesłać Ducha, który pozostanie trwale w Kościele. I będzie to dar wyjątkowy dla apostołów, uczniów, dla wierzących, dla całego Kościoła. Oto ten Duch doprowadzi uczniów, a więc Kościół, do całej prawdy. I tutaj jako żywo przypominają się słowa Piłata, sądzącego Pana Jezusa. A co to jest prawda? W dzisiejszych czasach, w dzisiejszych, możemy powiedzieć, tych bardzo aktualnych czasach, w dzisiejszych dniach, to pytanie jest niezwykle ważne. Widzimy bowiem, jak wiele oczywistych rzeczy, podstawowych wartości, które za prawdę uchodziły, uchodzą i tak naprawdę zawsze będą uchodziły, próbuje się pozmieniać, wykoślawić, czy nawet wymazać z ludzkiego umysłu, czy przynajmniej z ludzkich pojęć. A czym jest ta cała prawda, o której mówi Jezus, a do której ma nas doprowadzić Duch Święty? Dotykamy tutaj poprzez prawdę tajemnicy Boga, Jego istotę, którą zna Duch. Święty Paweł Apostoł bowiem mówi, że Duch przenika głębokości Boga samego, a więc przenika tam, gdzie człowiek nie jest w stanie dotrzeć ani swoimi pragnieniami, ani wyobrażeniami, ani mądrością. Ale ten Duch zna także wnętrze człowieka, nasze wnętrze. I znów można przywołać słowa Pawła Apostoła. Ten Duch przychodzi naszą słabością, a więc nas zna, zwłaszcza w chwilach naszej słabości, naszej niemocy. Zna nas tak dobrze, że wie, jak nam przyjść z pomocą, jakich darów nam użyczyć. Co to jest prawda? Co to jest ta cała prawda? Poznawanie prawdy w stworzonym świecie jest zawsze częściowe. Znów można przywołać Pawła Apostoła, tego wielkiego nauczyciela. Mówi on, teraz poznajemy niejasno, jakby w zwierciadle. Rzeczywiście, świat jest odblaskiem Bożej prawdy. Może nie będziemy tutaj w naszych rozumowaniach, wyobrażeniach przybliżać się do tej platońskiej jaskini, gdzie świat obecny stanowi tylko przesuwające się cienie, ale trzeba powiedzieć, że chyba jest to jakaś trafna intuicja. W odniesieniu oczywiście do Boga jednego i prawdziwego. Otóż cała prawda to objawienie Boga, że jest jeden, że jest miłością i że jest z nami. Ja i Ojciec jedno jesteśmy, mówi Pan Jezus w Ewangelii Janowej. I ta obecność jest stała w Kościele. Niedawno ukazał się bardzo interesujący artykuł księdza profesora Waldemara Chrostowskiego, przewodniczącego Stowarzyszenia Biblistów Polskich, ukazujący prawdę, że imieniem Boga jest Jego obecność. To, co zostało rozpoczęte w Starym Testamencie, w objawieniu Mojżeszowi, kiedy ten się pytał o imię Boga, wówczas padła odpowiedź: jestem. Jestem, które trwa niezmiennie. I to jestem zostało w sposób nam, dla nas, widoczny, objawione w Jezusie Chrystusie, który też o sobie mówił: ja jestem. I Duch Święty jest stale obecny w Kościele. Ale ten Duch, jak mówi Jezus przed swoim odejściem, oznajmi wam także rzeczy przyszłe. A więc będzie prowadził uczniów, wspólnotę, Kościół ku Bogu, bo to jest pełna przyszłość, zjednoczenie z Bogiem. Ojciec, Syn i Duch Święty. Jezus ukazuje Ducha jako tego, który bierze z tego, co należy do Ojca i Syna. A więc w ten sposób jest podkreślona nie tylko jedność, ale i wzajemność. To, co należy do Ojca, to, co należy do Syna, również jest własnością Ducha. Duch, jak mówi Pan Jezus w Ewangelii, weźmie to, co należy do Ojca i to, co należy do Syna, aby oznajmić, to znaczy objawić to uczniom. A sposób, w jaki Pan Jezus mówi o Duchu, wskazuje, że jest to Duch miłości. Objawia się to w tym, że ów Duch nie szuka swojej chwały, jak słyszeliśmy w odczytanej Ewangelii i usłyszymy w najbliższą niedzielę. Lecz objawi to dla chwały Jezusa i Ojca. I znowuż można odwołać się do odczuwania miłości przez nas. Ten, kto prawdziwie kocha, miłuje, nie szuka własnej chwały, lecz chwały tego, kogo kocha, kogo miłuje. To jest właśnie istota miłości. W ten sposób Duch, który jest dawcą miłości i który wciąż stwarza nas na nowo, to tak w odniesieniu do drugiego i pierwszego czytania, wciąż prowadzi Kościół ku pełnej prawdzie, a więc ku Bogu, który jest miłością.
Audycja Szukając Słowa Bożego to biblijna medytacja nad liturgią Słowa najbliższej niedzieli. Najbliższa niedziela to niedziela Trójcy Przenajświętszej. Zapraszamy Państwa do współtworzenia naszego programu. Telefony do studia 56 655 23 55 lub 56 655 23 56. Telefony sieci w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 i telefony dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 23 66. Prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Krzysztof z Cieszyna. Bóg zapłać za głębokie komentarze. Chciałem z doktorowi tak to, że zwrócenie uwagi, że mądrość rodzaju żeńskiego, że w ogóle, czyli odrębna od Boga Ojca, zarówno słowo wcielone, mądrość odwieczna, jak i Duch Święty, ale i Maryja, która jest oblubieńcą Ducha Świętego i poza tym no, ta, która w pełni w sobie tą mądrość Bożą miała i realizowała i współdziałała z tą mądrością. I tutaj w tym psalmie mamy mowę o tym, że który będzie czytany w najbliższą niedzielę, o Bogu, że wszystko jest dziełem Jego rąk, niebo, księżyc, gwiazdy. Można powiedzieć, że On to wszystko zaprogramował, że tak współczesnym językiem mówiąc. I no i chwała Mu za to. Przedziwne jest imię Pańskie. No i ta nadzieja, która zawieść nie może, więc także żyjemy w nadziei, to jest piękna sprawa. Najpierw jak usłyszałem w Ewangelii o tym, że to Duch objawi nam przyszłe rzeczy, to tak chciałem zapytać, o jakie to przyszłe rzeczy objawi. I ksiądz powiedział, że będzie to prowadzenie ku Bogu, ale no, prócz tego może i to, że apokalipsa jest też takim objawieniem rzeczy przyszłych, a w ogóle i to, co współcześnie Kościół mówi, że Franciszek, biskup Rzymu, wzywa do ubóstwa, to też jakieś objawienie rzeczy przyszłych, co mamy realizować. Dzięki, Bóg zapłać z Bogiem, z Marią.
Bóg zapłać serdeczne za ten telefon i głos. Pamiętajmy, że Bóg w Trójcy jedyny jest tajemnicą. I Duch, którym nas prowadzi, ma nam objawić rzeczy przyszłe, jest to doprowadzenie do tajemnicy Boga. I nie wszystko nam jest jeszcze dane. I w duchu właśnie owego ubóstwa franciszkańskiego, czy franciszkowego można by było powiedzieć, tego franciszkowego zarówno z Asyżu, jak i obecnie trwającego w Kościele, mamy to rozważać.
Radio Maryja, audycja Szukając Słowa Bożego. Prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Regina. Właśnie włączyłam się w słuchanie trochę za późno, ale właśnie chciałam tutaj zapytać księdza, który prowadzi rozważania. Serdecznie pozdrawiam oczywiście księdza i ojca Benedykta.
Bóg zapłać, my też pozdrawiamy.
I wszystkich słuchaczy. I tutaj właśnie ksiądz mówił o tym, że Duch Święty objawia, prawda, całą prawdę i miłość Kościołowi, a mnie właśnie przyszło, na pamięci mi się odezwał ten obraz, zobaczyłam ten obraz, kiedy Jezus mówił, że po trzech dniach odnowi świątynię i że tą świątynią jest taka wzmianka, prawda, w tłumaczeniach, tą świątynią jesteśmy my, nasz duch, że właśnie po nasz duch, narodzimy się tak jakby na nowo z Ducha Świętego. I właśnie o to chodzi, że Kościołem jesteśmy też indywidualnie. Kiedyś taką modlitwę pamiętam, czytałam, że jesteśmy świątynią Boga. Nasze ciała w naszym ciele przede wszystkim, nasz duch jest świątynią Boga i Bóg napełnia tak jakby naszego ducha swoim Duchem Świętym i wtedy jesteśmy tą świątynią. I właśnie tutaj Jezus powiedział o tym, że przede wszystkim my mamy być tą świątynią i właśnie jeszcze chodzi mi o, właśnie przypomniałam sobie te słowa świętego Pawła z listu do Rzymian, że całe stworzenie jęczy i wzdycha, czekając na objawienie się synów Bożych. I mam taką właśnie myśl, że przede wszystkim kiedy my nie tylko synów, prawda, ale i córki, które będą napełnione już tak Duchem Świętym i będą tą całością, kiedy Jezus mówił, że jest jedno z Ojcem i Ojciec jest w Nim i Duch Święty pochodzący od Ojca i Syna, to jest ta miłość, będzie w nas i wtedy myślę, że przynajmniej tak to czuję, że Jezus przyjdzie ponownie, kiedy naprawdę będziemy oświeceni Duchem Świętym i będziemy Go posiadali. Kiedyś tak sobie pomyślałam, więcej będzie w nas Ducha Świętego niż ciała. I dziękuję za myśl, którą może ksiądz jeszcze doda. Dziękuję serdecznie.
Bóg zapłać serdeczne, pani Regino. Pozdrawiamy ze studia w Toruniu. Podziwiam znajomość Pisma Świętego i chyba stałe, z tego co można się domyślać na podstawie tej wypowiedzi, stałą lekturę Pisma Świętego. Z tym, że musimy być bardzo ostrożni w łączeniu pewnych tekstów, które wydają nam się być podobne. Na przykład poprzez użycie tych samych pojęć, terminów albo wyrażeń. Rzeczywiście Pan Jezus mówi o świątyni, ale nie naszego ciała, tylko w kontekście trzech dni o świątyni swojego ciała. Otóż Jezus dokonuje wyraźnie rozróżnienia w wielu miejscach w odniesieniu do siebie, na przykład do swojego ciała, a do uczniów, którzy mają stanowić jedno. Nie ma tutaj możliwości jakiejś wymiany. To jedna sprawa. Natomiast co do tego napełnienia duchem, czy wręcz przebóstwienia, jak można by było tutaj się domyślać z wypowiedzi Duchem Świętym, że mogę tak być napełniony, że sam staję się świątynią. Owszem, Paweł Apostoł mówi, że nasze świątynie jest świątynią Ducha Świętego. Ale że jestem tak napełniony, jak tutaj pani Regina powiedziała, iż staję się Kościołem. Nie. Kościół to wspólnota. Apostołowie, wspólnota uczniów, obecnie wspólnota wierzących. I Duch Święty działa w Kościele, oczywiście udzielając darów nam, poszczególnym wierzącym, ale zawsze we wspólnocie. To, co powiedziałem, że nie możemy być swego rodzaju duchowymi jednakami. Co prawda mówiłem to w odniesieniu do miłości. Na przykład to, że musimy sobie nawzajem wybaczać, skoro mamy jednego Ojca, który nam wybaczył. Ale również w darze Ducha Świętego nie jesteśmy jednakami. A więc nie jesteśmy Kościołem, nie wiem jak to nazwać, samym w sobie, czy też Kościołem dla siebie. Otóż zarówno i Paweł Apostoł, jak i nauka Kościoła wyrażona w Soborze Watykańskim II mówi wyraźnie, że pragnieniem Boga było nas zbawić właśnie nas jako wspólnotę. Ten dar dotyczy każdego z nas, ale wtedy otrzymujemy i on jest w pełni skuteczny, gdy stanowimy jedno. Dlaczego Chrystus przed swoją śmiercią tak mocno wyraża to pragnienie, aby stanowili jedno we mnie, jak ja w tobie? Właśnie dlatego, że ten dar, zwłaszcza miłość, działa, kiedy jest ktoś obok mnie. Miłość nie może być przeżywana, zwłaszcza ta miłość Boża, rozlana przez ducha, nie może być przeżywana w samotności.
Audycja Szukając Słowa Bożego. Prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja z Gniezna dzwonię. Elżbieta, proszę Ojca, jutro u nas w naszym kościele jest wielkie święto właśnie Trójcy Przenajświętszej. I kiedy tak, żeśmy się tak zastanawiali w kościele nad tą wielką tajemnicą, to tylko możemy powiedzieć, jak ksiądz nam powiedział, dzięki Ci składamy Duchu Święty za wiarę, Dzięki Ci za miłość, którą włożyłeś w nasze serca. Wielki jesteś, Panie Boże Trójjedyny. Bądź błogosławiony, uwielbiony, o Panie. To jest tak wielka tajemnica, przed którą my powinniśmy się ukorzyć. Bo myślę, że dopiero zrozumiemy tam, kiedy będziemy na drugiej stronie u Pana Boga. I dlatego cieszę się jutro na tą wielką u nas uroczystość w Kościele, bo myślę, że przez cały czas, żeśmy się przygotowali na tą uroczystość i myślę, że dostaniemy łaski. Musimy być otwarci, być czyści. Wtedy Duch Święty zamieszka w nas. To jest taka tajemnica, przed którą, jak już powiedziałam na początku, trzeba pochylić czoła. Bóg zapłaci.
Bóg zapłaci. Wobec tych słów możemy tylko powiedzieć amen. Jako wyraz naszego oddania i zrozumienia i pełnej zgody w duchu miłości.
Audycja Szukając Słowa Bożego. Prosimy. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Teresa z Warszawy. Ja chciałabym zadać Ojcu takie pytanie. Jeśli chodzi o głos Pana Boga, to tylko słyszał Mojżesz w krzewie gorejącym i święty Jan Chrzciciel w czasie Chrztu Świętego. Zatem nikt nie słyszał głosu Pana Boga. Dlaczego ja pytam? No bo nawet w Radiu Maryja dzwoniła pewna kobieta, mówiła, że była w śmierci klinicznej i rozmawiała rzekomo z Panem Bogiem. Kiedyś w telewizji publicznej również słyszałam człowieka, który mówił, że był w śmierci śmierci klinicznej i też rozmawiał jakby z Panem Bogiem. Co mi się wydaje nieprawdopodobne, chociażby może to był głos raczej anioła. Jak się Ojciec na to zapatruje? Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Pierwsza kwestia to w odpowiedzi na to pytanie, co rozumiemy przez głos Boga. Czy rzeczywiście zjawisko fizyczne, tak jak teraz to odbywa się, prawda? Pani dzwoniła, mówiła i to było słyszane zarówno w studio, jak i poprzez studio na antenie. Czy o takim głosie mówimy, czy o głosie, którym na przykład możemy powiedzieć rozlega, rozbrzmiewa nawet w ciszy naszego serca, czyli głos naszego sumienia. Czym jest sumienie? Sobór Watykański mówi, najtajniejsze sanktuarium, właśnie poprzez który możemy usłyszeć głos samego Boga. A więc możemy i my usłyszeć rzeczywiście przemawiającego do nas Boga. Więcej, powinniśmy tak się wsłuchiwać na naszej modlitwie, czyli rozmowie z Panem Bogiem, abyśmy także usłyszeli Jego głos. Modlitwa to rozmowa z Panem Bogiem. A więc my mówimy, tylko nie może być to jedynie monolog, musimy także niejako odczekać, wsłuchać się, by usłyszeć Boga. Natomiast to do tej strony fizycznej, werbalnej, kiedy dały się słyszeć słowa Boga, to nie tylko przykład Mojżesza ze Starego Testamentu, ale również przecież i prorok Eliasz wyraźnie słyszy, chociażby tylko przywołując jedną z bardzo wielu postaci, do której Bóg przemawia w Starym Testamencie. Przemawia przecież do proroka Amosa, którego się pyta, Amosie, co widzisz? I prorok odpowiada. A więc poprzez, nawet jeżeli uznamy, że była to wizja, odbywała się ona także nie tylko w tej sferze wizualnej, widocznej, to co dla oka, ale również słyszalnej, to co było odbierane przez słuch, przez ucho. Również i w Nowym Testamencie nawrócenie czy powołanie świętego Pawła. Paweł słyszy głos Chrystusa, a więc Boga, już Chrystusa uwielbionego po zmartwychwstaniu i odpowiada, kim jesteś, Panie, dopytuje się. A więc Biblia wyraźnie podkreśla, zarówno w Starym Testamencie, jak i w Nowym, zwłaszcza Ewangelia Janowa, rolę głosu Jezusa, który do nas przemawia, Boga, którego możemy usłyszeć. I w swoim życiu duchowym na takie działanie Boga powinniśmy się jak najbardziej otworzyć.
Prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Amen.
Maria z Koszalina mówi. Ja chciałam powiedzieć, że co do katechezy, tu ksiądz mówił, ojciec mówił o Kościele. I chciałam powiedzieć, że my mamy stać się żywym Kościołem, w którym jest Pan Jezus, ma zamieszkać na stałe w nas, po oczyszczeniu. I na przykład tego doświadczyłam i mam otwarte duszę na niebo i można słyszeć głosy, że nie tylko przez Pismo Święte, ale jeżeli ktoś jest czysty, to może słyszeć głosy Pana Jezusa, Matkę Najświętszą i świętych. I chciałam tyle powiedzieć.
Oczywiście jak najbardziej w mistycznej relacji z Bogiem słyszymy samego Boga. To było mówione w odpowiedzi na poprzednie pytanie. Również możemy także usłyszeć głos Maryi czy innych świętych. Tylko pamiętajmy, że to pozostaje zawsze w kwestii naszego objawienia prywatnego. Natomiast pełnia objawienia dokonała się w Jezusie Chrystusie. I to, co Bóg pragnął nam objawić, już nam w Jezusie, swoim Synu, objawił. I to, co wystarcza nam tutaj w tej ziemskiej rzeczywistości do poznania Boga, tak abyśmy mogli Go poznać, umiłować i być zbawieni, zostało już objawione. Powtórzę jeszcze raz, w Jezusie. A tym, który przekazuje w sposób wierny i bezbłędny to objawienie, jest właśnie Kościół.
Audycja Szukając Słowa Bożego, Radio Maryja, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Małgorzata także z Koszalina. Słuchając tej audycji, chciałabym nawiązać jeszcze do Matki Bożej, którą czcimy jako stolicę mądrości, Matkę Pięknej Miłości. A u nas właśnie blisko Koszalina znajduje się przepiękne, ubogie, ale przepiękne sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej. I czcimy ją właśnie jako córkę Boga Ojca, Matkę Syna Bożego i oblubienicę Ducha Świętego. Tam właśnie stanął w 91 roku nasz kochany Ojciec Święty Jan Paweł II, poświęcił to sanktuarium. Dlatego też zapraszam do tego miejsca i pozdrawiam wszystkich, którzy tam pielgrzymują i pielgrzymowali.
Bóg zapłać. Gdzie dokładnie? Koło Koszalina z której strony, w której części?
To jest, jak się jedzie z Koszalina, można jechać na Sianów przez w kierunku Kłosa. To jest, jak się jedzie ulicą Piłsudskiego w kierunku szpitala i to już jest prosto. Po lewej stronie ulicy jest sanktuarium pod górę.
Bóg zapłać serdeczny. Miejmy nadzieję, że dzięki łasce Bożej będzie możliwość odwiedzić to piękne sanktuarium. Oczywiście Maryja uczestniczy w sposób wyjątkowy w tym darze mądrości. Rzeczywiście w litanii loretańskiej, która w tym miesiącu rozbrzmiewa każdego dnia, w miesiącu maryjnym, czcimy ją jako stolicę mądrości. Warto też zaznaczyć, że pierwsze czytanie, zaczerpnięte z Księgi Przysłów z 8 rozdziału, ten piękny poemat o mądrości, uosobionej mądrości, przemawiającej do każdego z nas, jest także jest wykorzystywany w liturgii maryjnej, kiedy są święta czy wspomnienia maryjne. To czytanie także się pojawia i w ten sposób wychwalamy Maryję jako ta, która rzeczywiście była prawdziwie mądra, ale w rozumieniu biblijnym, to znaczy ciągle szukająca Boga i trwająca razem z Bogiem.
Radio Maryja, ostatni telefon w naszej audycji, szukając Słowa Bożego, prosimy. Halo? Halo, Radio Maryja? Prosimy, Radio Maryja, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Dariusz Zamościa dzwoni.
Prosimy, panie Dariuszu.
Tutaj jest mowa, prawda, pozdrawiam ojca profesora, ojca profesora. Tutaj jest mowa o, prawda, o mądrości Bożej. Akurat nie czytałem, prawda, ale tak słuchając księdza profesora, prawda, tak sobie wziąłem trochę te słowa, tak, no trochę miałem chwileczkę, żeby, prawda, przemyśleć i tak sobie pomyślałem o tej mądrości Bożej, prawda, że mądrość, ona jest odwieczna, prawda, ona była przed stworzeniem świata. My o niej mówimy, że ona jest głową Kościoła. Od niej się zaczęło i na niej ma się skończyć. To jest właśnie ta mądrość. A tutaj co do wypowiedzi, prawda, niektórych ludzi, to ja bym tak bardzo nie, to znaczy, no ja bym się trochę zgodził z niektórymi słuchaczami, dlatego że jest takie, prawda, że mądrość objawia się na różny sposób. Pan Bóg powiedział, że różne są naczynia. Jedne drewniane, gliniane, srebrne i złote, prawda? A cóż komu do dzieła rąk Pana, prawda? Jeśli Pan zechce naczynie uczynić takie i je wypełnić, to takie są. Jeżeli chce je zmienić, to je zmieni, prawda? A tutaj tą mądrością Bożą, po prostu jakoś ta mądrość Boża prowadzi do Trójcy mimo wszystko, dlatego że to właśnie ona jest tych pośród wielu świadków, prawda, tym dziełem Chrystusa, to jest, można byłoby jeszcze tak powiedzieć, bo tutaj przepraszam, że nieskładnie, ale to strasznie ciężko zebrać myśli, bo ona, mądrość jest bardzo szeroka, prawda, i bardzo wysoka. Tutaj można byłoby, prawda, powiedzieć o tej mądrości jeszcze, że mądrość Boża przede wszystkim jest to Słowo Boga, która uczy nas Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. Przez Ducha Świętego poznajemy Jezusa Chrystusa, więc i Jezus Chrystus też jest, prawda, mądrością. Jeżeli nawet w mądrości Bożej przybliżylibyśmy się tak mocno do Jezusa Chrystusa, tak bardzo, że stalibyśmy się z Nim jedno, to i tak nie wszystko wiemy, bo Jezus powiedział, dopiero z mojego weźmie Ojciec i wam oznajmi, bo wszystko, co ma Ojciec, jest moje. To nawet jeżeli byśmy byli jedno z Jezusem Chrystusem, to my nie wiemy, kiedy, jako ludzie nie wiemy, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, ale jest mała różnica. My wiemy jak, bo wiemy przez Jezusa Chrystusa, kim jest Ojciec. I tutaj...
Tak, Bóg zapłać serdeczne. Z tym, że należy tu zwrócić uwagę, być może właśnie ten telefon na koniec audycji okazał się bardzo błogosławionym. Mianowicie, mądrość w ujęciu biblijnym nie jest czymś abstrakcyjnym. To nie jest mądrość na przykład jak u Greków, dążenie do mądrości, stąd filozofia, umiłowanie mądrości, tylko można by było zadać pytanie, tak naprawdę umiłowanie czego czy kogo? I tu chyba by brakło u greckich filozofów jednoznacznej odpowiedzi, poza wciąż przytaczanym przykładem miłości. Otóż takie odniosłem wrażenie w trakcie słuchania pańskiej wypowiedzi. Padło bowiem stwierdzenie, że głową Kościoła jest mądrość. Tak, ale z wyraźnym zaznaczeniem, że jest tą mądrością jest Chrystus. Chrystus osobowy, jako osoba, Bóg, a nie mądrość, chociaż takie tendencje się pojawiały i to nawet trzeba powiedzieć wewnątrz Kościoła, w nauczaniu, w wypowiedziach pewnych ludzi reprezentujących Kościół czy będących w Kościele, mądrość sprowadzającą do jakiegoś sensu, istoty, wyobrażenia, symbolu. Nie. Chrześcijaństwo, chrześcijańska mądrość w oparciu o mądrość biblijną, to powtórzę, nie jest to abstrakcja. Jest to Chrystus, żywy, osobowy Bóg. Ta mądrość zostaje nam dana przez Ducha Świętego jako jeden z Jego darów. Przez Ducha, który jest osobą, który jest Bogiem. Dlatego, gdy postępujemy w mądrości, czy dążymy do mądrości, ostatecznie dążymy nie tylko do jakiejś wiedzy, sensu, ale dążymy do Boga. I mądrość daje nam możliwość spotkania z osobowym Bogiem. Dlatego bardzo dziękuję za ten telefon i tak jak powiedziałem, chyba to był bardzo taki błogosławiony telefon na zakończenie tej audycji, która w oparciu o teksty Pisma Świętego, o liturgię słowa z najbliższej niedzieli, małymi i na po ludzku patrząc zawsze nieudolnymi krokami, słowami, próbowała dojść do poznania miłości. Święty Atanazy, wielki ojciec Kościoła, z początków chrześcijaństwa mówił: Ojcu, nigdy nie zabrakło słowa, a słowu tchnienia. I ten obraz bardzo pięknie wyraża jedność Trójcy Świętej, odwieczną, na ile my to jesteśmy w stanie pojąć. Bóg, który wypowiada słowo stwórcze, słowo powołujące, słowo zbawcze. Tego słowa nigdy mu nie braknie, a owemu słowu nie braknie nigdy tchnienia. Tak działa Bóg. Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty. I powoli kończąc już tę audycję, dziękując wszystkim słuchaczom za uwagę, za wspólne rozważanie, modlitwę, czytanie Pisma Świętego i telefony, chciałbym przekazać serdeczne pozdrowienia w pierwszym rzędzie dla swojej mamy, w sposób szczególny z racji zbliżającego się Dnia Mamy. Właśnie pięknie wypada, że w niedzielę Trójcy Świętej, w niedzielę, kiedy będziemy rozważali tajemnicę Boga, który jest miłością, w tę niedzielę będziemy przeżywali także Dzień Mamy, tej, od której przecież tak mocno i wyraźnie, odczuwalnie doświadczamy miłości. Pozdrawiam także bardzo serdecznie księdza biskupa Alojzego Orszulika, pierwszego biskupa łowickiego, księdza profesora Antoniego Troninę i całą wspólnotę w Żułowie, także księdza Wojciecha Kmaka, dzięki którego uprzejmości mogliśmy się tu wszyscy znaleźć w studio, oraz księdza prałata, dziekana Stanisława Pisarka.
Podczas dzisiejszej audycji Szukając Słowa Bożego po ścieżkach medytacji nad Pismem Świętym prowadził nas ksiądz dr Mariusz Szmajdziński, członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich, moderator dzieła biblijnego w diecezji łowickiej. Wraz z księdzem doktorem Mariuszem Szmajdzińskim w studiu obecni ksiądz Dariusz Bujak oraz magister Daniel Sawicki. czy księża też kogoś, czy ksiądz Dariusz i pan Daniel pozdrawiają?
Tak. Prosimy. Ja bardzo serdecznie chciałbym pozdrowić moją mamę, tatę, moje rodzeństwo oraz moją babcię i wszystkich słuchaczy Radia Maryja.
Ja chciałbym znowu pozdrowić Andrzeja i Joasię Oklesińskich wraz z ich synami oraz wszystkich strażaków z powiatu żyrodowskiego.
Dołączamy się do tych pozdrowień. Dziękujemy za przybycie do naszego studia.
Bóg zapłać serdecznie. Dziękujemy.